Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszej kolejności chciałbym podziękować w imieniu naszej szkoły biblijnej, w ramach której działa w ramach naszej wspólnoty. Bardzo dziękujemy za gościnność. Wczoraj mieliśmy tutaj cały dzień wykładowy i dziękujemy bratu Wiesławowi również za to, że włączył się w pracę naszej szkoły jako wykładowca. Myślę, że wczoraj był błogosławiony dla nas czas, także dziękujemy całemu zborowi za okazaną gościnność, za dobre posiłki i za ten czas, który mogliśmy tutaj spędzać. Również przywożę pozdrowienia z naszego zboru zabrzańskiego, od naszych braci, sióstr, a także takie osobiste od brata Andrzeja Poręby wraz z małżonką. Prosili, aby serdecznie was pozdrowić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo proszę. Otwórzmy Księgę Amosa. Chciałbym dzielić się Bożym Słowem, które zawarte jest w Księdze Amosa. Przeczytajmy dwa wiersze Księgi Amosa. 8 rozdział Księgi Amosa, 11 i 12 wiersz. Księga Amosa, 8 rozdział, 11 i 12 wiersz. Chciałbym odczytać te słowa w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oto idą dni, mówi Wszechmogący Pan, że ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana. I wlec się będą od morza do morza i tułać się z północy na wschód, szukając Pana, szukając słowa Pana, lecz nie znajdą. Prorok Amos, który jest ciekawą postacią, i ja ostatnio dużo czasu spędziłem na to, aby tego proroka czytać, aby czytywać się w słowa, które umieścił, wierzę, pod natchnieniem Świętego Bożego Ducha w tej księdze, tak mocno odcisnęły się na moim sercu. I ten fragment bardzo mnie poruszył w ostatnim czasie. I chcę powiedzieć to bardzo wyraźnie, że spędziłem wiele czasu na modlitwie przed Bogiem i prosiłem, aby Bóg mi powiedział, co to słowo tak naprawdę ma dzisiaj dla nas do powiedzenia. Jakie dzisiaj jest zrozumienie tego słowa. Prorok Amos, chciałbym przybliżyć też tego proroka i cały kontekst tej księgi. Myślę, że łatwiej będzie nam też wejść w to słowo i w ten duchowy aspekt tego słowa. Prorok Amos, imię proroka Amosa oznacza niosący ciężar. On pochodził z takiej niewielkiej miejscowości, z Tekoa, które było położone w Judzie, na południe od Jerozolimy. Jak czytamy w Księdze Amosa, sam prorok był prostym pasterzem, hodowcą sykomor, czyli fig. Nie był ani z żadnej szkoły prorockiej, nie był w żaden sposób wykształcony. Sam o sobie mówi, że był prostym pasterzem, że jest prostym pasterzem i hodowcą sykomor. I to jest taki piękny już aspekt tego wydarzenia, tego słowa, że Bóg nie ma względu na osobę. Niezależnie od tego, kim jesteś, kim ja jestem, niezależnie od tego, jaką pozycję społeczną zajmujesz, nawet ile masz lat. Widzę tutaj wiele osób już w takim wieku dojrzałym i wierzę nawet, że w tym wieku Bóg ma coś dla nas przygotowanego. Ale jest ten jeden warunek, że Bóg nie ma ze względu na osobę, ale chce i szuka ludzi posłusznych Jego Słowu. Szuka ludzi, którzy odpowiadają na to Słowo, którzy są czy żyją zgodnie z tym Słowem. Amos odpowiedział na to słowo. I pomimo tego, że jego status społeczny był taki, ani inny, co nie miało zupełnie względu na Boga, który go posłał z tym słowem, posłał go do Królestwa Północnego, do Izraela, aby tam przekazał Słowo Boże. Amos działał w czasie Uzjasza, króla Judy i króla Jeroboama II, który był królem Izraela, czyli państwa północnego. Jak wiecie, w tym czasie już Izrael był podzielony na dwa królestwa, północne i południowe. I Jeroboam II był wtedy, w czasach działalności proroka Amosa, królem Królestwa Północnego Izraela. Jeroboam I to był również bardzo ciekawy król. Ciekawy dlatego, że on kontynuował jakby panowanie czy styl panowania swoich poprzedników, a szczególnie Jeroboama I, o którym czytamy w pierwszej Księdze Królewskiej, w 12 rozdziale. I to właśnie ten król, Jeroboam I, wprowadził oddawanie czci bożkom z kultem dwóch cielców, zarówno w Dan, jak i w Betel. I Jeroboam I, który był poprzednikiem tego Jeroboama II, robił wszystko, aby ten kult Boga Jahwe nie wrócił do Jerozolimy. Robił wszystko, aby kult obcych bogów, często pomieszany z kultem, tym prawowitym kultem Boga Jahwe, był skoncentrowany w tym Królestwie Północnym, żeby królestwo się nie rozpadło. I Jeroboam II, ten, który panował za czasów właśnie działalności proroka Amosa, kontynuował tą niechlubną działalność, tą niechlubną i bardzo obrzydliwą przed Bogiem praktykę, często łącząc kult Boga Jahwe z kultem Baala. Królestwo Izrael prosperowało za czasów Jeroboama I bardzo dobrze. To były czasy prosperity. Nie było głodu, nie było problemów społecznych, był pokój. Jeroboam II poszerzył nawet granice Królestwa Izrael, tego Królestwa Północnego. Był bardzo sprawnym politykiem. Nie brakowało w tym czasie niczego. Działała totalna swoboda. Ludzie byli bardzo zadowoleni, co wynika z treści proroka Amosa. Kult Baala był oczywiście rozpowszechniony i nagle prosty pasterz, nikomu nieznany, hodowca fig, zakłócił ten wewnętrzny spokój całego ludu państwa północnego Izrael. Nagle ten prosty pasterz przyszedł i odwołał się do ludzkich serc, do ludzkich sumień. Zaczął zadawać trudne pytania. Zaczął stawiać trudne problemy przed tymi ludźmi, do których Bóg go posłał. Odwołał się do Bożego Słowa. I słowa Amosa pokazują miłosierdzie Boże wobec każdego człowieka. Królowie i mieszkańcy północnego królestwa odwrócili się od Boga. A więc nie mieli już prawa do Bożych obietnic. Ale myśleli też, że nic złego nie może im się przytrafić. Że skoro jest taki wspaniały pokój, który panuje w Izraelu, skoro jest tak wspaniale, tak dobrze, tak wszyscy są zabezpieczeni, wszyscy są z siebie zadowoleni, to nic nie może zakłócić ich spokoju. Jednak w swoich sercach byli bardzo daleko od Boga. Byli egoistyczni, szukali tylko zysków. Niemoralność była rozpowszechniona, ucisk biednych był na porządku dziennym, sprawiedliwość totalnie stała się bezwartościowa. Amos w tej sytuacji pojawia się z ostrzeżeniem o sądzie Bożym i zawiera takie mocne słowa, które są zawarte w 5 rozdziale Księgi Amosa. I chciałbym je również odczytać. W 5 rozdziale Księgi Amosa i od 21 wiersza. I mówi bardzo mocne słowa do tego ludu. Nienawidzę waszych świąt, gardzę nimi. Nie podobają mi się wasze uroczystości świąteczne. Nawet gdy mi składacie ofiary całopalne i ofiary z pokarmów, nie mam w nich upodobania. A na ofiary pojednania z tłuszczych waszych cieląt nie mogę patrzeć. Usuń ode mnie wrzask twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku twoich harf. To była diagnoza Boga, która była skierowana do narodu izraelskiego przez proroka Amosa. Bóg tak widział ten naród, tak widział tych ludzi. Gardził, nienawidził ich świąt, nienawidził ich postępowania, nienawidził ich niesprawiedliwości. Ale jednak miał dla nich miłosierdzie, bo posłał proroka Amosa, żeby o tym miłosierdziu opowiadał. Głód słuchania słów Pana. Ten fragment, który jest dzisiaj dla mnie podstawą tej usługi. Głód słuchania słów Pana. To jest jedyna taka kara, która pojawia się w Słowie Bożym. Nigdzie indziej nie czytamy o tym, żeby Bóg w ten sposób chciał ukarać swój naród. To jest jedyna taka kara w Bożym Słowie. I co to słowo w takim razie chce nam powiedzieć dzisiaj? I to pytanie też stawiałem Bogu bardzo uczciwie. Kiedy czytałem to słowo, nie bardzo mogłem to odnieść do kontekstu dzisiejszej sytuacji. Przecież większość z nas ma kilka Biblii w domu, kilka przekładów Biblii w domu, różnych tłumaczeń. Z tego, co się orientuję, w Lubinie, tak jak i w Zabrzu i w całej Polsce, nabożeństwa odbywają się regularnie. Zborów również nie brakuje. W każdym mieście przynajmniej są 2-3 ewangelicznie wierzących. W takim razie, jaki głód słuchania słów Boga? Co to słowo dzisiaj chce nam powiedzieć? Przecież słowa nie brakuje. Każdy dzisiaj może sięgnąć do niego. Każdy dzisiaj może odwołać się do tego słowa. Przychodzi na nabożeństwo i każdy, nawet średnio zainteresowany, słyszy to słowo. To co to słowo dzisiaj chce nam powiedzieć? Chciałbym, żebyśmy najpierw spojrzeli na podobieństwa tamtego i obecnego Izraela. Tamtego i naszego dzisiejszego życia. Ten czas jest bardzo podobny. Izrael wtedy, chociaż był osadzony zupełnie w innym czasie, zupełnie jakby w innym okresie, prawda? Ale tak samo my dzisiaj, myślę, nie narzekamy. Znaczy narzekać zawsze jest na co. Ale względnie wszyscy nie głodujemy. Czujemy się w miarę bezpiecznie. Żaden wróg zewnętrzny nie zagrozi. Nie mamy widma wojny. Nikt z nas raczej, nikt nam nie przeszkadza w tym, abyśmy mogli bezpiecznie i spokojnie oddawać Bogu chwałę. Nikt nie przychodzi, nie musimy robić tego w ukryciu. Nie musimy się chować gdzieś, bo te czasy już minęły. Dzisiaj względnie wszyscy czujemy się bezpiecznie, dobrze. Mamy swoje domy, swoje mieszkania, mało tego. Chcemy mieć więcej. Ludzie się rozbudowują. Nikt nam tego nie zabrania. Żyjemy względnie bardzo podobnym okresie do tego, w którym działał prorok Amos. Jest dobrze, jest bezpiecznie, jest w miarę, są dogodne warunki do tego, żeby żyć. Ludziom chleba nie brakuje. Myślę, że między wami, tak jak i w Zabrzu, nie ma głodnych. Nawet jeżeli są ludzie, którzy może nie mają zbyt wielu pieniędzy, to nawet mogą liczyć na jakieś wsparcie. Jest spokój, bez zagrożeń, bez prześladowań. Ale Bóg mi coś pokazał. Właśnie w kontekście tego słowa, głodu tego słowa, że oto dzisiaj z Bożym Słowem dzieje się tak, jak to, co samo dzieje się dzisiaj z chlebem, tym powszednim chlebem, który jemy. Zanim to chcę coś powiedzieć. W 1942 roku, może niektórzy z was, ponieważ ja urodziłem się w Lubinie, jak wiecie, i moja rodzina pochodzi z Legnicy, z Lubina, z Zielonej Góry, więc tutaj okręg tego Dolnego Śląska. W 1942 roku moja rodzina mieszkała na Wołyniu. Cała rodzina Brusiłów pochodzi z Wołynia. Tam mój dziadek wraz z braćmi mieszkali i w 1940 roku, wiecie, doszło do pogromu Polaków na Wołyniu. Mordowano ich bez ostrzeżenia, palono całe domy. Myślę, że wielu tutaj starszych osób, które siedzą, i słuchają te słowa, może pamiętają, czy byli świadkami tej sytuacji. Ja niedawno, nie tak dawno rozmawiałem z moim stryjem, w zasadzie to jest mój wuj, brat mojego dziadka, Marian Brusiło, był pastorem przez parę lat w Legnicy, później w Strzegomiu. I on mi opowiadał taką historię. Ja bardzo lubię słuchać tych opowiadań, ale opowiedział mi coś bardzo ważnego, co również jakby wskazało mi na to słowo, które dzisiaj odczytuję. Mówi, że kiedy doszło do pogromu, on był świadkiem śmierci swojego ojca. Jego ojciec został zabity na jego oczach, jego rodzeństwo również zostało zabite na jego oczach. I kiedy musieli uciekać już tylko z mamą i z dwojgiem jego braci, doszło do takiej sytuacji, w której musieli się rozproszyć. I on niestety jako 10-letni chłopiec w tym czasie również został sam i uciekali na zachód Polski tam, żeby gdzieś się schronić przed tymi bandami ukraińskimi. I on mi opowiadał taką historię, że szedł i czuł olbrzymi głód. I mówi, że czuje ten głód i pamięta uczucie tego głodu do dnia dzisiejszego. I chodził od domu do domu, były te chałupy popalone z ludźmi, straszne obrazy, nie chciałbym dzisiaj tego wszystkiego przytaczać, straszne czasy. Mówi, że podchodził do spalonych jabłoni i zrywał te spalone jabłka, które były posadzone gdzieś przy domach. Jak domy się paliły, to te jabłonie razem z tymi domami. I pamięta smak tych jabłek. I te jabłka przez wiele, wiele dni, on 2 tygodnie sam gdzieś ukrywał się, chodził po lasach, wychodził tylko w ciągu wieczorów już po zmroku, żeby ukryć się, żeby nie być złapanym. I jadł te jabłka. I w końcu, kiedy dotarł na zachód Polski, gdzie już Niemcy mieli swój front i tam się skrył, mówi, że był po 2 tygodniach niejedzenia. Nie jadł chleba. I podszedł do niego żołnierz niemiecki, który wyciągnął spod swojego płaszcza kawałek chleba i dał temu 10-letniemu chłopcu. I on opowiada o tym, że on do dzisiaj pamięta smak tego chleba. Każdy kawałek tego chleba był dla niego czymś najszczęśliwszym, że on poczuł smak chleba, że doznał tego, mówi, że nie sądził nigdy w swoim życiu, że smak chleba będzie dla niego tak cenny, tak smaczny. Rozkoszował się tym chlebem. I dzisiaj, mówi, ze smutkiem patrzy, jak chleb wala się po śmietnikach. On tego nie rozumie, dlatego że on jest z tego pokolenia, dla którego chleb był czymś bardzo cennym. Był najwyższą wartością. A dzisiaj chleb wala się po śmietnikach. Myślę, że wielu z was, którzy macie gospodarstwa swoje domowe, widzicie, ile chleba się wyrzuca. Ile chleba się dzisiaj marnuje. Jak się dzisiaj nie szanuje chleba. Ja pamiętam taki obraz z mojego dzieciństwa. Miałem 12 lat. Pamiętam, mieszkałem niedaleko torów tramwajowych. Często tramwaje przejeżdżały. Pamiętam, jak szedłem kiedyś na tramwaj i motorniczy zatrzymał cały skład złożony z 3 wagonów tramwaju. Wysiadł z tego tramwaju. Podniósł chleb, który był, nie chciał po nim przejechać. Podniósł, pocałował i wsiadł z powrotem do tramwaju. Ja tego nie rozumiem. Dzisiaj to rozumiem. Co to znaczy? Wartość chleba. I my dzisiaj żyjemy w takich czasach, że każdy czuje się najedzony. Mało tego, myślę, że wielu z nas jest przejedzony. I tak. Rozumiem. Z Bożym Słowem, bracia i siostry, dzieje się dzisiaj dokładnie tak samo jak z chlebem. Kiedyś, kiedy go nie było, i myślę, że brat Janik doskonale te czasy pamięta i wielu z was tutaj, bracia, siostry, którzy siedzicie tutaj, starsze pokolenie, kiedy nie było dostępne, kiedy przepisywano je ręcznie, żeby posłuchać, kiedy niewielu czytało nawet, ukrywano się gdzieś tam w górach, ukrywano się gdzieś po lasach, żeby mieć ze sobą społeczność. Wtedy to słowo było bardzo cenne. Miało zupełnie inną wartość. A dzisiaj, kiedy jest takie powszechne, dzisiaj, kiedy jest powszechnie dostępne, I Bóg mi to pokazał. Dokładnie ze Słowem Bożym dzieje się tak, jak z chlebem, który jemy powszednim. Wala się po śmietnikach naszych serc. Za dużo już jest go. Mamy dzisiaj do czynienia z czymś, co nazwałem duchową anoreksją. Czym jest anoreksja? Anoreksja to jest taka choroba, która pojawiła się na szeroką skalę już w XX wieku. Wcześniej, w XVI, XVII wieku były jakieś sporadyczne przypadki, ale na szeroką skalę ta choroba anoreksji pojawiła się w XX wieku. To jest brak lub pozbawienie całkowite apetytu. Zaburzenie odżywiania polegające na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Obraz własnego ciała, własnej sylwetki, własnego ciała jest zaburzony. Więc anoreksja, jednym słowem, to jest jadłowstręt. I kiedy czytam słowo z Amosa, oto idą dni, przeczytajmy może raz jeszcze, żeby to słowo gdzieś w naszych sercach mocno zapadło. I kiedy czytamy, że oto idą dni, mówi Wszechmocny Pan, że ześle głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania słów Pana, to odnoszę to właśnie do duchowej anoreksji. Anoreksję cechuje szybkie, postępujące wyniszczenie organizmu. Anoreksja często w organizmie osoby takiej chorej pozostawia nieodwracalne zmiany. Jednak jeżeli człowiek nie dostarcza swojemu organizmowi witamin, jakichś wartości odżywczych, minerałów, to doprowadza to do nieodwracalnych zmian w organizmie. Nieleczona prowadzi do śmierci. Anoreksja często przeplata się lub też całkowicie przekształca się w bulimię, czyli żarłaczność. Ktoś, kto je, 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 żeby później szybko to zwrócić, zwymiotować, zwraca to, co zjadł. Obecnie anoreksja również przekształciła się, zmodyfikowała się w tak zwany niezidentyfikowany typ anoreksji, której źródłem są media, które powodujące nienaturalne postrzeganie ludzkiego ciała i zaniżające samoocenę młodzieży. Ofiarami tego typu są najczęściej dziewczęta, chłopcy w wieku od 11 do 20 lat. To taka słownikowa definicja. Oto dzisiaj media pokazują nam, jak ma wyglądać zdrowa, piękna kobieta. To one dzisiaj nam narzucają typ kultury, tego, jak my mamy wyglądać, jak mamy się zachowywać, jak mamy wyglądać, tak? I bardzo często właśnie młode osoby, młodzież, młode dziewczęta, głównie dziewczęta, młodzi chłopcy, widząc jakby w mediach ten nieprawdziwy obraz kobiety, chcą wyglądać tak samo. Często to doprowadzi do anoreksji. Nie wiem, czy mieliście, bracia, siostry, przyjaciele, okazję widzieć zdjęcia anorektyków, jak wyglądają. Myślę, że dzisiaj nie ma większego problemu i w gazetach, i w internecie można takie zdjęcia nawet zupełnie przypadkowo trafić. Są to osoby zupełnie wyniszczone. Zupełnie wyniszczone. To są osoby, które mają co jeść, ale tego jedzenia nie przyjmują. To są osoby, które mają jedzenia pod dostatkiem, ale tego słowa, tego jedzenia nie przyjmują. I mamy dzisiaj wielu chrześcijan. Dobrze jest mi usługiwać zboże, którego nie znam, więc wybaczcie, będę mówił tak, jak mi to Bóg położył na serce. Nie odnoszę to do żadnej sytuacji, nie znam waszego zboru, nie znam problemu waszego zboru, ale wierzę, że to, co Bóg położył mi na serce, jest z Ducha Świętego. Wierzę, że mamy dzisiaj wielu chrześcijan, którzy chorują na duchową anoreksję. Mamy dzisiaj wielu chrześcijan, którzy są dotknięci tą chorobą. W sensie duchowym. Tak bardzo zaczęliśmy koncentrować się na rzeczach cielesnych. Tak bardzo zaczęliśmy koncentrować się na naszych ciałach, że straciliśmy apetyt na rzeczy duchowe. Tak wiele jest tego słowa. Tak dużo jest go zwiastowanego. Gdzie każdy dzień można spędzać ze Słowem Bożym. W internecie mnóstwo kazań. Co więc stoi na przeszkodzie, żeby wieść dzisiaj skuteczne, zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie? Właśnie duchowa anoreksja. Mamy ogromny głód w naszym kraju dla Słowa Bożego. Ale nie dlatego, że nie jest dostępne. Nie dlatego, że jest nieosiągalne. Nie dlatego, że nie może być słyszane. Ale dlatego, że nie mamy apetytu na rzeczy duchowe. Nie mamy apetytu na rzeczy duchowe. To się nam przejadło. Słyszymy kazania, słyszymy mnóstwo, setki, dziesiątki kazań, ale to słowo nie ma miejsca w naszym życiu. Ono nie wykonuje pracy. Ono nie wykonuje swojego zadania przemieniania ciągle i ciągle na nowo naszego życia. Brak apetytu. To, co powiedział dzisiaj Łukasz, bardzo celne i to nawiązuje jakby do tego, czym ja dzisiaj mogę powiedzieć. Co z tego, że słowo czytamy natchnione przez świętego Bożego Ducha, jak nie ma otwartych serc. Jak nie ma serc, które chcą, pragną, są głodne tego słowa. Nie myślą o niczym innym, tylko o tym, żeby usłyszeć Boże Słowo. Nasze Biblie leżą w naszych, na naszych stołach, w naszych mieszkaniach. Zakurzone! I często chrześcijanie zachowują się jak łódź podwodna. Na 6 dni w tygodniu zanurzają się. I nie żyją zgodnie z Bożym Słowem. Nie zaglądając do Słowa Bożego, nie modlą się. I nagle w niedzielę wielkie wynurzenie. Na niedzielne nabożeństwo. Na niedzielne spotkanie. Nie ma pragnienia. Nie ma pragnienia słuchania słów Pana. I dlatego Amos mówi dzisiaj do nas. Jest głód, Bóg ześle głód słuchania Słowa Bożego. Ale tylko dlatego, że my Go nie chcemy słuchać. Nie dlatego, że ono nie jest posyłane. Nie dlatego, że Duch Święty nie przemawia. Ale dlatego, że my jesteśmy zajęci, skoncentrowani na sobie. Tak jak byli Izraelici za czasów Amosa. Nasze Biblie leżą w naszych domach, zakurzone. Nie modlimy się i zastanawiamy się, dlaczego nasze życie jest takie puste. Dlaczego nasze życie nie jest tym pasmem zwycięstw w imieniu Jezusa Chrystusa. Dlaczego nasze życie nie jest tym zwycięstwem, o którym mówi Paweł w swoich listach. Dlaczego nie jest tym zwycięstwem, o którym mówił Pan Jezus do swoich apostołów? Nie bójcie się, nie lękajcie się. Ja zwyciężyłem świat. Ja jestem tym zwycięzcą. A jeżeli ja, to i wy. To i my. Ja i ty, bracie i siostro. Ludzie dzisiaj mają brak pragnienia społeczności z żywym Bogiem. Idą na kompromis z grzechem. Tolerują grzech w swoim życiu. Zaczynają się tak rozmywać, rozchodzić. Zaczynamy nazywać grzech zastępczymi słowami. Już nie chcę wracać do tych oklepanych cytatów, które znamy już z mediów, prawda? Homoseksualizm dzisiaj się nazywa miłość inaczej, tak? Kochanie inaczej i tak dalej, i tak dalej. I nie oszukujmy się, wkrada się to też do zborów. My dzisiaj również mamy różne definicje na temat grzechu, bo tak musi być, no bo tak nie można inaczej, bo tak trzeba. Amos dzisiaj się odwołuje do naszych sumień, do naszych serc. Gdzie jest moje i twoje pragnienie słuchania słów Bożych? Dlatego Paweł mówi w liście do Galacjan, według ducha postępujcie. a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Ciekawe słowo. Mamy być wykonawcami woli Bożej w naszym życiu, Słowa Bożego, a nie szukać kompromisu z grzechem, z tym światem, zamykając swoje uszy na słuchanie Bożego Słowa. Jakie są objawy anoreksji? Anorektycy, o tym trochę czytałem, nie, że jestem taki mądry, badałem tą sprawę i bardzo wiele duchowych podobieństw znalazłem w opisie tej choroby. Anorektycy zaprzeczają swojej chorobie. Jednocześnie skrzętnie maskują jej symptomy, objawy. Dlatego też najbliższe otoczenie często nie jest w stanie wykryć jej pierwszych objawów. Anorektyk udaje, że je normalnie. Anorektyk udaje, że wszystko jest w porządku. Anorektyk mówi, że on się odżywia w sposób dobry, właściwy, ale ma dobrą przemianę materii. Dlatego tak chudnie, dlatego wygląda tak szczupło. I już pojawiło mi się pierwsze podobieństwo. Wielu chrześcijan zaprzecza swojemu stanowi, ponieważ skrzętnie zakrywają to, co naprawdę dzieje się w ich życiu. Skrzętnie ukrywają się za maską szczęścia, pomyślności, podczas gdy życie ich stoi nad przepaścią. Wielu chrześcijan zapewnia o swojej bliskiej relacji z Bogiem. Mówi, że wszystko jest w porządku. O swoich szczęśliwych małżeństwach. O swoim wesołym i szczęśliwym rodzicielstwie. Podczas gdy nie ma tego w ich życiu. Wielu chrześcijan przychodzi na to miejsce, pomimo tego, że są chorzy na tą duchową anoreksję, przedstawiają się jako szczęśliwi, zwycięzcy chrześcijanie, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem tego słowa, o którym dzisiaj czytamy. Nauczyliśmy się udawać. Wielu chrześcijan nauczyło się udawać, ukrywać skrzętnie to, co noszą na co dzień w swoim życiu, pod maskami szczęścia. Wielu chrześcijan przestało być szczerymi. Dostałem niedawno taki bardzo dramatyczny telefon od pewnej siostry, która mówi: Zachariasz, módl się o moje małżeństwo. Módl się, bo się wszystko sypie, wszystko się wali. Módl się razem z żoną, stawajcie przed Bogiem. Ale na zewnątrz ja byłem bardzo zaskoczony. Wydawało mi się szczęśliwe małżeństwo. Wydawało mi się małżeństwo, jakich mało. Szczęśliwe, radosne, uśmiechnięte. Już o tym mówiłem w jednym miejscu. Że my często przychodzimy na to miejsce i zakładamy na swoje twarze maski, kagańce. Jeszcze się bulteriery gryzły w drodze do zboru w samochodzie, wjeżdżają na parking zborowy, Jorki. Wszystko w porządku. Uśmiech, plastik, bombastik, wszystko dobrze. Wszystko gra, wszystko dobrze się dzieje w moim życiu. To Boże Słowo dzisiaj nas obnaża. To Boże dzisiaj Słowo stawia przed nami i żąda od wierzących, od chrześcijan, od tych, którzy chcą być naśladowcami Chrystusa. Bądź prawdziwym wyznawcą. Nie nakładaj na swoje plecy styropianowego krzyża, tylko prawdziwy krzyż, który Chrystus ci daje na twoje plecy, abyś go niósł każdego dnia. Bo to jest prawdziwy uczeń Chrystusa. A więc bądźmy szczerzy. I to słowo niech dzisiaj wprowadzi nas w tę sferę szczerości. Dalej, anorektyk kłamie na temat ilości spożywanego jedzenia. Ktoś, kto miał do czynienia, a czytałem świadectwa rodziców, którzy mieli w swoich domach anorektyków, anorektyczki, córki, to jedynym z głównych problemów było to, że nigdy nie wiedzieli tak naprawdę do końca, ile jej dziecko, córka, syn zjadł. Anorektycy kłamią na temat ilości spożywanego jedzenia. I znowu mam odniesienie do życia z Bogiem. Wymówki, które mają na celu, to również anorektycy, oni mają mnóstwo wymówek na temat usprawiedliwienia swojego niejedzenia. Na przykład bolący brzuch, zatrucie pokarmowe, chowanie i wyrzucanie porcji jedzenia. I znowu, skąd to znamy? Wymówki dotyczące nabożeństw, uczestnictwa w tych nabożeństwach. Wymówki dotyczące spotkań modlitewnych, spotkań młodzieżowych i tym podobnych. Zawsze mamy usprawiedliwienie swojej nieobecności. Zawsze mamy usprawiedliwienie dla siebie. My zawsze potrafimy siebie usprawiedliwić. Mało tego, mówimy, a kto nas będzie rozliczał? Kto ma prawo nas rozliczać? Wymówki dotyczące tego, ile czasu mamy na to, aby mieć społeczność z Bogiem. I ostatnia taka myśl, koncentracja na temacie jedzenia. Anorektyk tak naprawdę, pomimo tego, że nie je, wszystko toczy się wokół jedzenia. Zna dokładnie wartości kaloryczne z każdego posiłku, chętnie gotuje dla innych, chętnie ich karmi, chętnie im doradza. Znowu, skąd to znamy? Zauważyłem, że najwięcej dorad i porad mają ci, którzy chorują duchowo. Ci, którzy chorują duchowo, najłatwiej im jest wskazywać na Boże Słowo, odnosić się do Bożego Słowa, mówić, że wszyscy się mylicie. Ja jestem ten, który wiem najlepiej, bo mi to objawił Pan. I znowu przykład z życia. I to nie jeden mógłbym przepodać. Pewien młody człowiek, nie powiem z jakiego zboru, nie powiem, żeby nie było jasnych skojarzeń. Gorliwy młody człowiek. Byłem zaskoczony jego gorliwością. Godzinami na kolanach przed Panem, modlitwy. Ale co do tego jeszcze dokładał? Oskarżenia. Wszyscy źli. Bracia źli, to złe, tamto złe, kazanie złe. Młody człowiek nawrócił się parę miesięcy wcześniej. Nagle bawi się w sędziego i w cenzora kazań. Nagle ma receptę na wszystkie duchowe choroby. Dzisiaj jest w ciężkim upadku. Rok wytrzymał. Dzisiaj jest w ciężkim upadku. I jeździmy do niego go tam reanimować, cucić, błagać Boga, żeby zlitował się nad nim. Ale wcześniej znał recepty na wszystkie problemy i bolączki swojego życia innych i zboru. Dzisiaj nie ma go między nami. I niektórzy chrześcijanie chętnie powołują się na wersety biblijne, mówią o Bogu, chętnie napominają innych, mówią innym jak żyć, podczas gdy sami są tylko teoretykami. Konkluzja. Chciałbym to jakoś spiąć. Wierzę w to, że Bóg potrzebuje dzisiaj ludzi, których chce, wierzę, szczerze powoływać w swoim królestwie. I odnoszę tą konkluzję do jednego fragmentu Bożego Słowa. Przepraszam, że tak piję, ale mam problemy z gardłem, także zasycha mi bardzo w gardle, także przepraszam, że tak momentami łykam wodę. Chciałbym odnieść tą konkluzję do jednego wersetu z pierwszej Księgi Kronik. Jeżeli możecie, bracia i siostry, otworzyć pierwszą Księgę Kronik, 27 rozdział. I tutaj nie pomyliłem się, bracia i siostry, śmiało otwierajcie ten 27 rozdział. Kiedyś usługiwałem na ten temat i nawet jedna osoba mówi, bracie, pomyliłeś się, już z ławki mi krzyczała, pomyliłeś się, tutaj nic nie ma, nie ma nic do odczytania. Tutaj tylko imiona jakieś, a ja mówię, spokojnie, spokojnie dojdziemy i do tego. Chciałbym 28 wiersz tego 27 rozdziału odczytać. Nad oliwkami i sykomorami w Szefeli Baal-Hanan z Geder, nad zapasami oliwy Joasz. Tylko ten fragment. Ten 27 rozdział pierwszej księgi Kronik przedstawia nam listę urzędników królewskich, którzy pracowali na dworze króla Dawida. To jest długa lista, każdy z nich miał swoją odpowiedzialność. Każdy z tych urzędników był powoływany imiennie, z imienia. Dawid, król Dawid, wspaniały Boży mąż, podchodził do konkretnej osoby, mówi: dzisiaj ciebie mianuję urzędnikiem i jesteś odpowiedzialny za to w moim królestwie. I również Joasz jest tutaj wymieniony, bardzo ciekawa postać, był odpowiedzialny za nadzorowanie zapasów oliwy w królestwie. On miał być tym, który trzyma olej w swoim ręku w całym królestwie Dawida. On służył wiernie, bardzo wiernie u swojego króla, ale robił to z ciemnej, wilgotnej i opuszczonej piwnicy. Wszystkie zapasy oliwy były w piwnicach w królestwie Dawida. On nie robił tego w reflektorach dworu króla Dawida. On robił to z perspektywy zimnej, wilgotnej piwnicy, w którym były zapasy oliwy dla całego królestwa. Służył wiernie u swojego króla, ale robił to w miejscu, które było niewidoczne. I może zastanawiasz się, dlaczego odczytałem ten fragment o Joaszu, dlaczego odczytałem ten fragment o tym urzędniku królewskim, o którym jest chyba tylko jedna wzmianka w Bożym Słowie. Dlatego, że ja wierzę, że możemy wiele uczyć się o byciu wiernym Bogu i o trzymaniu tego, co nam powierzył Bóg, tak jak robił to Joasz. I wierzę, że Joasz reprezentuje większość ludzi w Kościele. Jak Joasz, wielu chrześcijan służy Bogu w miejscu niewidocznym. Tylko niewielka liczba braci staje w tym miejscu i służy wam w tym miejscu widocznym, ale większość chrześcijan robi to w zaciszu swoich mieszkań. Właśnie chcę ci, siostro, bracie, powiedzieć, jeżeli modlisz się w swoim domu, tam, gdzie nikt ciebie nie widzi, tam, gdzie nikt ciebie nie słyszy, jeżeli modlisz się z perspektywy swojego mieszkania, to jest wspaniała służba dla Boga. Jeżeli z tamtej perspektywy, z perspektywy swojego mieszkania, z miejsca niewidocznego, błogosławisz swój zbór, błogosławisz swoją rodzinę, modlisz się o niewierzących członków twojej rodziny, masz najwspanialszą służbę, jaką można sobie wyobrazić. I jesteś wierny Bogu. Więc Joasz reprezentuje większość ludzi w Kościele. I Joasz, tak jak wspomniałem, był odpowiedzialnym urzędnikiem na dworze króla Dawida, aby zaopatrzać całe królestwo w oliwę. I inny przekład mówi: Joasz, który trzymał olej. Dokładnie tak jest o nim powiedziane w innym przekładzie Bożego Słowa. I olej, o którym tutaj mowa, jest znaną nam, myślę, w większości oliwą z oliwek. Oliwa z oliwek była niezwykle ważna w żydowskim społeczeństwie tamtych czasów. I ta oliwa miała wiele zastosowań w narodzie żydowskim. I chciałbym kilka z nich przytoczyć. Olej był wykorzystywany w życiu religijnym Żydów. Służył i był obecny przy składaniu ofiar z pokarmów, przy składaniu ofiary pokutnej. Dla zaoszczędzenia czasu już nie będę odczytywał tych wszystkich fragmentów. Olej był używany w uroczystym dniu oczyszczenia trędowatego. Olej był używany przy poświęceniu na kapłanów. Olej był używany przy namaszczaniu na królów. Oliwa z oliwek czysta, wytłoczona, była używana jako paliwo do lamp. Służyło do tego, aby utrzymywać światło w całym Izraelu. Olej był przedmiotem handlu, sprzedawano go, miał bardzo wysoką wartość. Olej był wykorzystywany jako lek. Olej służył do gotowania i pieczenia. Olej był wykorzystywany jako baza do produkcji kosmetyków i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać wiele zastosowań oleju, tej oliwy z oliwek. I Joasz nad tym wszystkim czuwał. Z perspektywy swojej ciemnej, wilgotnej piwnicy czuwał nad tym, aby cały Izrael miał i był zaopatrzony w ten olej. I tak jak odczytałem, nie było niemal dziedziny życia, w której olej nie byłby wykorzystywany. I wierzę, że dzisiaj musimy zrozumieć, że ten olej, o którym ja tutaj mówię, jest symbolem. W Biblii olej przedstawia, i myślę, że jesteśmy wszyscy tutaj zgodni, Ducha Świętego. Olej w Biblii przedstawia Ducha Świętego. I właśnie kiedy olej był używany do leczenia, do poprawy życia, do tego, aby było światło, do namaszczania, do konkretnych celów, wierzę, że tak Duch Święty również leczy, oświetla, poświęca, namaszcza. I musimy być tymi, którzy trzymają olej, tak jak Joasz. Musimy być tacy, takimi osobami, które trzymają tak jak Joasz, olej w swoim życiu, w swoich rodzinach. Zobaczcie, zastosowanie oleju. Nie chcę powiedzieć, bo to tak nie taka niezgrabna figura gramatyczna, ale to jest to samo zastosowanie Ducha Świętego w naszym życiu, bez którego nie możemy prowadzić zwycięskiego życia w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy być jak Joasz, którzy są i jesteśmy pełni Ducha Świętego. I stosujemy ten olej w naszym życiu. Bóg potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy będą trzymać olej, strzec oleju. I musimy pamiętać, że gdy zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy świątynią Ducha Świętego. I jako Jego dzieci ten Duch Święty, ten wspaniały Pocieszyciel mieszka w nas i musi mieć tam swoje miejsce. Ale jeżeli my nie chcemy słuchać Bożego Słowa, jeżeli my odwracamy się od Bożego Słowa, jeżeli nasze uszy są zamknięte na Boże Słowo, to gdzie jest miejsce dla Ducha Świętego w moim i w twoim życiu? Gdzie jest miejsce dla Ducha Świętego w moim i twojej rodzinie? Potrzebni są ludzie dzisiaj w Kościele, naszym Kościele, waszym Kościele, którzy zajmą się utrzymaniem przy życiu wszystkiego, co Duch Boży kładzie nam na serca, co Boże Słowo nam mówi. Święte, czyste życie, zachęta, światło, obecność, chwała Boża, Boże uzdrowienie są wszystkimi konsekwencjami obecności Ducha Świętego w naszym życiu. I Bóg tego dzisiaj chce. Bóg chce dzisiaj powoływać Joaszów, którzy tak jak ten urzędnik z dworu królewskiego będzie pełnił wiernie swoją służbę, do której Bóg go powołał. Bóg potrzebuje dzisiaj ludzi, którzy staną przed Bogiem, oczyszczą swoje życie, powiedzą tak, prowadziłem do tej pory swoje życie niewłaściwie, tak bardzo źle się działo w mojej rodzinie, tak bardzo źle działo się w moim małżeństwie, tak bardzo źle działo się w moim rodzicielstwie, ale dzisiaj chcę to zmienić. Dzisiaj chcę być jak ten Joasz, który pilnuje i trzyma zapasy oliwy w moim życiu. Jeżeli każdy z nas, bracia i siostry, byłby napełniony i trzymałby ten olej, ten symbol Ducha Świętego w swoim życiu. Wierzę, że dzisiaj Lubin, Zabrze i Legnica nawet przeżywałaby przebudzenie. Nasze rodziny przeżywałyby przebudzenie. Nasze życie przeżywałoby przebudzenie. Ale musimy być jak Joasz. Potrzebujemy dzisiaj ludzi, którzy staną w wyłomie, o którym mówi Ezechiel. Ezechiel wzywa przez świętego Bożego Ducha i mówi do narodu izraelskiego, kto stanie w wyłomie? Kto dzisiaj stanie w wyłomie, kiedy nadszedł nieprzyjaciel? Kto stoi w wyłomie dzisiaj twojej rodziny, bracie i siostro? Ty jesteś tym, który stoi w wyłomie i strzeże swojej rodziny przed atakami diabelskimi? Ty jesteś, bracie i siostro, tym, który stoi na straży dzisiaj i pilnuje, aby nic, co świeckie, nie wkradało się do twojej rodziny, do twojego małżeństwa? Czy jesteś tym, bracie i siostro, który zanosi modlitwy i błagania przed Bogiem za swoich nienawróconych członków rodziny? To ty jesteś tą osobą, która stoi w wyłomie? Ty, bracie, siostro, odpowiedzmy sobie dzisiaj na pytanie, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy. Czy przypadkiem nie chorujemy na tą duchową anoreksję? Czy przypadkiem moje życie duchowe nie jest zupełnie wysuszone? i przed Bogiem bezwartościowe, bo puste, bez obecności Boga, bez obecności Ducha Świętego. Potrzebujemy dzisiaj ludzi, Kościół dzisiaj potrzebuje takich ludzi. Bóg potrzebuje takich ludzi, wiernych, którzy staną w wyłomie i powiedzą, nie diabłu, który sięga po nasze rodziny, po nasze małżeństwa, po członków naszych rodzin. Będziemy tymi, którzy powiedzą, nie zgadzam się, bo należy do Boga Wszechmogącego. I wierzę w to, że ja i mój dom będzie zbawiony. Ja i mój dom. Dzisiaj tyle tragedii, tyle różnych problemów, tyle różnych sytuacji. Ostatnio pewna matka, która ma tego syna, jednego syna, jedynego syna, właśnie doświadczyła tego, że już wszystko było dobrze z jej synem. Już wszystko wydawało się, że jest właściwe, że nawrócił się, że oddał swoje życie Bogu. I niedawno, nie tak dawno przyjechała do naszej rodziny z dalekiej polskiej północy i prosiła o pomoc. Prosiła o pomoc, bo jej syn w duchowym sensie jest martwy, bo nie żyje. W sensie duchowym. Fizycznie żyje, wszystko jest w porządku. Ale duchowo nie żyje. I jak matka, której zależy na życiu swoich dzieci, ona powiedziała, jestem świadkiem dzisiaj śmierci mojego syna. Nie tak powinno być, nie taki jest porządek. To dzieci powinny grzebać czy pochować swoich dziadków, rodziców, nie odwrotnie. Ale ona mówi, ja dzisiaj byłam świadkiem pogrzebu swojego syna. Ja dzisiaj jestem świadkiem i jestem na pogrzebie mojego syna, bo on nie żyje. I wtedy przyszła mi na myśl historia z życia Pana Jezusa, który widzi tą wdowę, która właśnie chowa jedynego swojego syna. I Pan Jezus widzi jej łzy, widzi jej troskę, widzi to, że straciła jedynego swojego syna. Podchodzi do niej i mówi, nie płacz. Tak jak dzisiaj mówi to do wielu z was, drogie matki, drodzy ojcowie. On mówi dzisiaj do nas, nie płacz. Bóg widzi twoje i moje łzy. I tak jak miał autorytet i władzę i moc Jezus Chrystus powiedzieć do tego młodzieńca i do tego jedynego syna, wstań w imieniu Jezusa Chrystusa, tak ty jako rodzic również masz moc i autorytet. Będąc pełnym Ducha Świętego, masz moc i autorytet powiedzieć do swojego martwego dziecka, wstań. Wstań, ożyj. W imieniu Jezusa Chrystusa będę stała w tym wyłomie tak długo, aż moja cała rodzina będzie przy Bogu. Aż moja cała rodzina będzie zbawiona. Bóg potrzebuje dzisiaj szafarzy, którzy wiernie sprawują swoją pracę. I na zupełne zakończenie chciałbym przeczytać dwa fragmenty Bożego Słowa. Jeżeli, bracia i siostry, ktoś z was czuje, że to słowo również jest skierowane do niego i gdzieś odnalazł się w tym słowie i może czujesz się chory, chora w swoim życiu, czujesz, że w tym sensie duchowym możesz być tym duchowym anorektykiem, że słyszysz słowo, ale nie przyjmujesz tego słowa, nie karmisz się tym słowem, nie przyjmujesz tego słowa, to chciałbym ci odczytać psalm 34 i 9 wiersz, doskonale nam wszystkim znany. Psalm 34 i 9 wiersz. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Skosztujcie, spróbujcie. Wyciągnijcie rękę. Spróbujcie, zasmakujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. Wielu ludzi nie wykonuje nawet tego prostego gestu. Nie próbuje, nie chce spróbować. A Boże Słowo daje obietnicę. Skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Skosztuj i zobacz. Pan Jezus mówi do nas, ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. To jest prawdziwy chleb. I w Księdze Izajasza cudowny fragment. Śpiewaliśmy dzisiaj o tym słońcu. Brat Łukasz mówił również o tym. I od razu przyszedł mi na myśl fragment Bożego Słowa z Księgi Izajasza z 60 rozdziału. I 19 i 20 wiersz. Światłością w dzień nie będzie ci już słońce. Słuchajcie, bracia i siostry, to jest obietnica dla mnie i dla ciebie. To jest wspaniałe słowo. I trzeba się tylko go chwycić, uchwycić. Powiedzieć, tak, wierzę ci, Panie, chcę za tobą podążać. Światłością w dzień nie będzie ci już słońce, a blask księżyca nie będzie ci już świecił, lecz Pan będzie twoją wieczną światłością. Czy możecie powiedzieć na to amen? Pan będzie twoją wieczną światłością, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. Halleluja! To jest piękne słowo, piękna obietnica. I wielu chrześcijan żyje w żałobie, często na własne życzenie, nie sięgając po obietnicę Bożego Słowa, nie będąc szczerym przed sobą i przed Bogiem. Żyje w żałowie, ale Pan obiecuje, twoje słońce już nie będzie zachodziło, a twój księżyc znikał, gdyż Pan będzie twoją wieczną światłością i skończą się dni twojej żałoby. Tak mówi Pan. Halleluja. Tak mówi Pan do każdego z nas. Tak mówi Pan dzisiaj do każdego, kto chce powiedzieć tak na to słowo i powiedzieć tak, potrzebuję zmiany. Chcę przyjmować, przychodzić na nabożeństwo głodny, spragniony. Chcę słuchać tego słowa i chcę, choć może będzie to fragment, który czytałam już 1555 razy, on będzie znowu dla mnie na nowo tak smaczny, tak dobry, tak właściwy i będę z niego czerpał życie. Bóg tego oczekuje od swoich dzieci, Bóg tego oczekuje od Kościoła, że będą między nami Joasze. Będą między nami urzędnicy na dworze Boga Najwyższego, którzy będą trzymać olej, którzy będą trzymać Ducha Świętego w swoim życiu i będą leczyć innych swoim życiem, swoją postawą. Będą przemieniać obraz małżeństw, rodzin naszych. Chciałbym nas zachęcić do modlitwy. Chciałbym, abyśmy powstali do tej modlitwy i spędzili chwilę czasu w tej modlitwie. Zawsze tak robię. Chciałbym też i zaprosić te osoby, które potrzebują takiej modlitwy. Jeżeli są takie osoby, które potrzebują takiego przebudzenia w swoim życiu, jest to jakaś sprawa twojego życia i czujesz, że powinieneś dzisiaj odpowiedzieć na to słowo, to przyjdź tutaj do przodu. Będziemy się modlić z takimi osobami. Aby Pan był twoim słońcem i twoim księżycem. Aby skończyły się dni twojej żałoby. Życia w ciemności. Bóg nie po to przyszedł na ten świat. Jezus nie po to przyszedł na ten świat, abyśmy żyli w ciemności. Ale przeniósł nas do Królestwa Światłości, Królestwa swojego Syna, o którym czytamy w liście do Kolosan. Jeżeli ktoś jest, to przyjdź tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Chciałbym, żebyśmy zaśpiewali tę pieśń, jeżeli możemy. Tą, którą śpiewaliśmy o tym słońcu. 86, dobrze pamiętam. Jeżeli możemy zaśpiewać tę pieśń, jeżeli ktoś w trakcie tej pieśni będzie czuł, że to jest ten moment, w którym też powinien Bogu powiedzieć tak, przyjdź tutaj do przodu. Wielokrotnie to powtarzam. To nie jest wstyd. To jest przywilej. To jest przywilej. Odpowiedzieć na Boże Słowo i powiedzieć, dzisiaj chcę czegoś innego w moim życiu.